Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Ewą, która jest nauczycielką WDŻ-u w szkole podstawowej w Gliwicach. Cześć Ewa.
Witam wszystkich serdecznie.
Ewę poznałam właściwie przez Facebooka, dlatego że Ewa też prowadzi stronę o edukacji seksualnej, która nazywa się Nie wierzę w Bociana. I już też ją dawno gdzieś tam znalazłam w internecie i w ten sposób się znamy. Ewa, to powiedz na początek, jaka była twoja droga do edukacji seksualnej, bo wiem, że też tak jak u większości osób to nie było tak od razu. I jak to się stało, że właśnie dotarłaś do tej edukacji seksualnej i ile ta przygoda już trwa?
No rzeczywiście to jest dłuższa przygoda, myślę, że taka już około 20 lat trwająca. Właściwie to wszystko się zaczęło od tego, że formalnie zostałam, tak, nauczycielem filozofii. Ale zanim zaczęłam studiować tą filozofię, to studiowałam zarządzanie i tam na trzecim roku czy na drugim mieliśmy właśnie przedmiot filozofię i chyba jako jedyna na roku lubiłam i byłam zafascynowana tą filozofią. Wszyscy uważali, że to w ogóle jest coś kiepskiego, po co nam w ogóle ta filozofia? I to mnie skłoniło wtedy do takiego uczestnictwa. U nas na Śląsku była organizowane takie kółko dla osób właśnie już w wieku takim dorosłym, filozoficzne i ja zaczęłam na to uczęszczać i to mnie jakby skłoniło do tego, żeby rozpocząć w ogóle studia filozoficzne. I podczas tych studiów filozoficznych właśnie była możliwość ukończenia takich uprawnień pedagogicznych. Ja to zrobiłam, ale w związku z tym, że to był taki okres czasu, kiedy ja już pracowałam zawodowo w takim wydawnictwie, też to były czasy, kiedy filozofia nie była nie wykładana, tylko prowadzona w szkołach, tak? Etyka też, no właściwie 20 lat temu to o tym się nie słyszało. Ja postanowiłam dalej, że tak powiem, zawodowo pracować tam, gdzie pracowałam i nie wyobrażałam sobie na tamten moment, żeby pracować w szkole. Natomiast to był też taki czas, kiedy poznałam mojego obecnego męża i on działał w różnych organizacjach, to ekologicznych, to jakichś takich pomocowych dla osób bezdomnych i jedna z tych fundacji zajmowała się organizacją czasu wolnego dla dzieci z takich różnych rodzin dysfunkcyjnych, tak? No i ja te zajęcia też prowadziłam, świetlicy, jakieś wycieczki, tego typu rzeczy i wtedy w związku z tym, że ja się już trochę interesowałam tą seksualnością, może nie w takim dużym wymiarze i widziałam taką potrzebę, żeby zorganizować takie zajęcia dla dziewcząt, tak? Była tam jakby zgoda odgórna, żeby coś takiego zrobić, zresztą była duża potrzeba, żeby o tym rozmawiać. Ja takie zajęcia zrobiłam. Jakby to był taki pierwszy impuls, tak? Jakby do tego, żeby się tym zajmować. Potem współpracowałam z różnymi fundacjami, nawet był taki moment, że chyba robiłam coś dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale to wszystko się działo jakby obok, tak? Obok mojej takiej głównej pracy zarobkowej, etatowej. I postanowiłam wtedy też pójść na jakieś studia podyplomowe i to był taki trochę problem finansowy, bo marzyłam o studiach z wychowania seksualnego, tak chyba one się nazywają na Uniwersytecie Warszawskim, ale tak, w związku z tym, że wtedy jeszcze mieszkałam w Mysłowicach, to nie jest duża różnica Gliwice, Mysłowice, ale jednak dojazd do Warszawy, dojazd, koszty noclegu i samych też studiów podyplomowych były dla mnie zaporowe i musiałam sobie po prostu odpuścić. Szukałam czegoś podobnego na Śląsku. Niestety było wiele uczelni, które oferowały podobny kierunek studiów, ale nigdzie te studia się nie otwierały, bo była za mała ilość osób zainteresowanych. I wtedy jakoś szukając, znalazłam właśnie ofertę studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z kulturowej tożsamości płciowej i stwierdziłam, no jeśli nie tamte, to chociaż to, tak? Chociaż to. No i tam się rozkręciłam, tak? Może nie wszystkie tematy jakby do końca były tym, co mnie interesuje, ale było też wiele takich przedmiotów, w które się bardzo zagłębiłam. I po tych studiach miałam taką dwuletnią przerwę z tym tematem, że nic właściwie nie robiłam. Wtedy pojawiła się moja córka i jak miała tak około 2-3 lat, w związku z tym, że ja miałam taką potrzebę, tak, i wiedzę na temat tego, że te rozmowy z dzieckiem już od najmłodszych lat są ważne na temat, nie wiem, różnic płciowych, używania prawidłowej terminologii, czy na przykład o tym, skąd się biorą dzieci, tak, ja zaczęłam szukać różnych takich książek, jakiejś pomocy, tak. I moją jakby taką potrzebą wtedy na tamten czas było też znalezienie jakichś takich, nie wiem, puzli, które przedstawiają jakieś etapy rozwoju ciąży czy różnic anatomicznych. Też szukam lalki, która posiadałaby na przykład cechy płciowe, tak, na przykład genitalia i był z tym problem. I wtedy właśnie jakoś tak wpadłam na pomysł, żeby zrobić, znaczy stworzyć takie miejsce, tak, które na przykład by to grupowało w jednym miejscu. To był taki pomysł na początku sklepu, potem jeszcze pojawiły się elementy takie właśnie związane z jakimiś treściami, tak, informacjami dla rodziców o tym, o rozwoju psychoseksualnym, tak, o tym, jak reagować na przejawy dziecięcej seksualności, jak odpowiadać na pytania właśnie takie intymne, które zadają dzieci. I w Gliwicach był organizowany taki konkurs, tak, taki można było otrzymać grant na otwarcie działalności gospodarczej. Właśnie były promowane jakieś takie innowacyjne pomysły. I w związku z tym, że to się tematycznie trochę wpisowało w taką innowacyjność, że tego nie było na rynku, udało mi się właśnie dostać do tego projektu i otrzymałam wsparcie. Także to był taki duży zastrzyk dla mnie, bo no, przyznam szczerze, że w ciągu kolejnych 2 lat, kiedy prowadziłam potem działalność, no, było bardzo trudno, bo bardzo dużo, wiele firm zabawkarskich zobaczyło tą niszę na rynku, tak? Oni byli dla mnie no, taką konkurencją nie do pobicia, tak? I oni też włączali jakby w swój asortyment różne rzeczy, także to się trochę rozwinęło. I po tych 2 latach rzeczywiście ja oprócz tego sklepu i tej strony prowadziłam wtedy też zajęcia głównie w przedszkolu i w szkołach, ale na takim poziomie wczesnoszkolnym. Na przykład takie zajęcia, jak reagować w przypadku zagrożenia, kiedy mamy kontakt z osobą obcą, tak? To były zajęcia związane z cielesnością, z asertywnością, właśnie takie kształtujące taki pozytywny stosunek do własnej cielesności, tak? Były też warsztaty, ale głównie dla rodziców, którzy właśnie, chyba z racji z tego, że ja miałam dziecko w podobnym wieku, dla rodziców właśnie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, o tym, jak rozmawiać, jak właśnie reagować na przejawy dziecięcej seksualności i tak dalej. Po 2 latach właśnie koszty związane z utrzymaniem tej działalności mnie przerosły. Ja wtedy sobie pomyślałam, że po prostu przeorganizuję tą stronę i to będzie taki a la blog, tak? Ale pojawił się taki pomysł, jakby ja trochę też pisałam, niewiele, ale jakąś współpracę prowadziłam z serwisem Dzieci są ważne i oni mi wtedy zaproponowali, żebyśmy kontynuowali ten mój pomysł właśnie pod marką Natuli i mieliśmy tam właśnie grupować jakieś fajne pomoce dydaktyczne dla dzieci, tak? To ten projekt też ewoluował i teraz właściwie nie wiem, czy jesteś zorientowana, ale to ma już taki wymiar wydawnictwa też, oni wydają też swoje książki, głównie księgarni, tak? Ja około 2 lat temu jakby tą współpracę zakończyłam, jakby poszłam w swoim kierunku, także gdzieś to tam zostało i wiem, że oni pewne rzeczy jeszcze sprzedają i promują i tak dalej i fajnie, że to robią, natomiast jakby zaczęłam robić tylko coś w takim wymiarze blogu, tak, który grupuje jakieś pomoce, gdzie znajdują się recenzje, tak, różnych książek dla najmłodszych, dla rodziców, gdzie pojawiają się jakieś ciekawe wydarzenia czy jakieś projekty, które się właśnie dzieją w zakresie edukacji seksualnej. Jeszcze tak wracając, bo to było chyba też no, jedna z ważniejszych rzeczy, kiedy moja właśnie córka była mała i prowadziłam tego bloga, czy nawet ten sklep jeszcze wtedy, nie pamiętam dokładnie, kiedy to się wydarzyło, do mnie napisała jedna z uczelni, że otwierają kierunek studiów podyplomowych z edukacji seksualnej. W związku z tym, że ja swego czasu powysyłałam różne moje zapytania, ktoś się do mnie odezwał, ja byłam przeszczęśliwa, że coś takiego ruszyło. Notabene z tego, co wiem, właśnie to była jednorazowa akcja u nas. Potem nigdy więcej się już ten kierunek nie otworzył, bo się nie zebrała odpowiednia ilość osób. Właśnie to były studia związane z edukacją seksualną i tam rzeczywiście się odnalazłam, bo to było stricte to, czego ja oczekiwałam. Byli bardzo fajni wykładowcy, specjaliści, którzy mówili o tym i poruszali się w tym temacie bardzo swobodnie. Zresztą osoby, które były na tych studiach też były niezwykle interesujące, tak? Bo to były osoby, które rzeczywiście przyszły tam z pasji, tak? Które chciały się w jakiś sposób rozwijać. To były położne, to były też jakieś wykładowczynie. Głównie tam chyba były kobiety, ja nie pamiętam, czy był jakiś mężczyzna, kurczę. Tak sobie teraz myślę, które też tam gdzieś po drodze chciały to wykorzystać. Czy też jacyś specjaliści, psycholodzy, tak? Także fajna była to grupa, z którą można było się też wymienić swoimi jakimiś doświadczeniami. No i właśnie, tak jeszcze już kończąc, rok temu, tak, to było rok temu, ja się zastanawiałam, bo ja oczywiście oprócz pracy zawodowej robiłam różne rzeczy czasami w przedszkolach, często wolontaryjnie właśnie, w różnych placówkach, nie ukrywam, że prywatnych, tak, jakichś szkołach podstawowych, w których czasami pytano mnie o to, czy mogą formalnie te zajęcia wpisać do dziennika, tak? Na przykład na świadectwo. Ja swego czasu konsultowałam to z MEN-em, no stwierdzili, że nie, bo moje studia powinny się nazywać wychowanie do życia w rodzinie, powinna mieć praktykę zrobioną i tak dalej, i że formalnie tego nie możemy tam wciągnąć. No i w zeszłym roku tak myślałam trochę, czy nie zrobić jakiejś rewolucji, nie wiem, w swoim życiu zawodowym. Nie ukrywam, że dużym impulsem też był mój mąż, który mnie tutaj mocno wspierał i tak jakoś powiedział, no czemu nie? No faktem, że to oczywiście jest związane z takimi możliwościami finansowymi, tak? Gdyby to była jakaś bariera, to nie mogłabym zrezygnować na ponad pół roku, żeby zrezygnować z pracy, tak? Bo dużą przeszkodą jakby tutaj było to, żeby zrealizować te praktyki na przykład, tak? W szkole, które miały trwać jeszcze rok wcześniej podobno 90 godzin, kiedy ja robiłam 120. No jest to przedmiot taki, że nie mogę wejść do szkoły, nie wiem, w ciągu miesiąca go zrealizować, tą praktykę, tak? Tylko to się rozbiło o 3 placówki, o prawie 4 miesiące, jeszcze zdalne nauczanie, różne takie historie. Ale się udało, także w czerwcu rzeczywiście formalnie zostałam nauczycielem wychowania do życia w rodzinie, a uprawnienia, które wcześniej posiadałam właśnie w związku z ukończoną filozofią, tak, i nauczycielem filozofii, pozwoliły również na to, że mogłam podjąć pracę też w zawodzie nauczyciela filozofii. No to chyba tyle, tak mi się wydaje. Długa historia.
Wow, ale to rzeczywiście ta twoja droga po różnych takich kawałkach jakby też edukacji seksualnej była długa i ciekawe, że właśnie bycie nauczycielem, które gdzieś tam się może czasem ludziom wydaje takie jakoś proste, a u ciebie jest na końcu, tak? No gdzieś tam otwieranie własnego biznesu było wcześniej, więc bardzo ciekawa droga, fajnie, że
oczywiście pojawiały się też takie dylematy, czy w ogóle będzie praca dla nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, tak? No bo słyszy się coraz więcej takich historii, że duża ilość dzieciaków rezygnuje, tak? Uczniów z tego przedmiotu. Rodzice nie chcą zapisywać, tak? Więc to też był taki dylemat. Natomiast no obserwując, ja jak obserwowałam oferty pracy, na przykład, które pojawiały się na stronie kuratorium, to takowe były, więc no też może to kwestia szczęścia, tak? No ja nie miałam, przyznam szczerze, właściwie żadnych problemów ze znalezieniem pracy, tak? Ale no czasami rzeczywiście to szczęście jest dodatkowo potrzebne i mi się wydaje, że ja je miałam, no.
Okej. No to opowiedz, jak osoba właśnie z takim doświadczeniem i różnorodnym doświadczeniem prowadzi lekcje. Jak wyglądają u ciebie WD Rzety? Czy to jest bardziej wykład, czy filmiki, czy warsztaty? Co robisz z dzieciakami na lekcjach?
No właśnie dużo różnych elementów się pojawia o których ty wspomniałaś i puszczam na przykład jakieś krótkie filmiki, tak, jakieś 5-10-minutowe edukacyjne, które mają stanowić jakiś bodziec, nie wiem, intelektualny, tak, do podjęcia jakiejś dyskusji. Są również, nie wiem, takie proste krzyżówki, tak, jakieś rebusy, bo młodsze dzieci na przykład tam, nie wiem, czwarto-piątoklasiści lubią tego typu rzeczy, tak, oni mnie nawet czasami proszą, przyniosę jedną krzyżówkę, czy ja nie mam jeszcze więcej krzyżówek, tak. Teraz rzeczywiście jest trochę to problematyczne. Ja cały czas prowadzę lekcje online, tak? Wiem, że niektórzy nauczyciele przygotowują jakieś karty pracy, ja tego nie robię, więc na pewno jest dużo też rozmów i dyskusji, mimo tego, że nasz czas takiego poznawania się był krótki, tak? Bo zaledwie może półtorej miesiąca. No wszystko też zależy od klasy, tak? Od uczniów, tak? Jedni są bardziej otwarci na te rozmowy, inni mniej. Staram się też przynosić, bo mam taki swój zbiór własnych jakichś pomocy, tak? Na przykład wiem, że w zeszłym roku jak byłam na tych praktykach, to bardzo się cieszyły powodzeniem różne takie puzzle, tak? Które przedstawiały etapy rozwoju ciąży, tak? Oczywiście to w młodszych klasach, tak? Czy na przykład różnice anatomiczne, tak? Pomiędzy dziewczynką a chłopcem. Co jeszcze? W tym roku udało mi się kupić, ale niestety jeszcze nie miałam okazji tego przynieść do klasy ze względu na COVID-a. Taką układankę, która to dla starszych klas, siódma, ósma klasa, układankę właśnie, która przedstawia budowę zewnętrznych i wewnętrznych żeńskiego i męskiego układu płciowego, tak? Także staram się, na przykład w zeszłym roku na tych praktykach zrobiłyśmy z dziewczynami na jednych zajęciach grę, tak? Taką planszówkę, której celem było po prostu zweryfikowanie, tak, własnej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania układu rozrodczego, tak? Także mam teraz jeszcze taki pomysł na taką grę planszową, żeby zrobić o która sprawdza wiedzę o, czy poznaje, tak? Uczniowie poznają wiedzę na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Także tych elementów jest wiele, tak mi się wydaje, tak? Pojawiają się oczywiście tam elementy wykładowe, tak? Czasami one są po prostu potrzebne, tak? Raz robiliśmy nawet, pamiętam, w starszej klasie chyba mapę myśli. Ja mam takie, myślę, trochę też naleciałości z tej filozofii i w tych starszych klasach próbuję też czasami zrobić tak, skonstruować lekcję, żeby ona była taka problematyczna, tak? Żeby oni się też nauczyli zadawać jakieś pytań problematycznych, żeby potrafili też krytycznie myśleć, tak, kreatywnie, żeby potrafili też jakby argumentacji jakiejś odpowiedniej użyć, tak? Popierając jakieś swoje poglądy, bo może w młodszych klasach nie, ale w tych starszych, no to pojawiają się, tak? Jakby pojawia się jakaś dyskusja, to są różne bloki, tak, przeciwstawne, które ze sobą rozmawiają i właśnie podają jakieś argumenty na rzecz swoich racji.
A powiedz, czy ci się sprawdziło to, że dużo osób wypisuje dzieci, jak duże masz grupy? I powiedz jeszcze przy okazji, czy może są jakieś pytania, które dzieciaki najczęściej zadają, jak w ogóle właśnie reagują na lekcje w UDR-ze? Tu może masz jakieś anegdotki z zajęć?
Powiem tak, no grupy są różne. Wśród tych młodszych klas są nawet powyżej 20 osób, w starszych różnie, to zależy, przyznam szczerze, od klasy. Mam klasę, która przychodzi tam na przykład 70%, a mam jedną klasę, która w ogóle nawet nie przyszła na pierwsze zajęcia, tak? Co z mojego punktu widzenia jest no, takie trochę dyskomfortowe. Bo nawet czy ci uczniowie nie byli w stanie sprawdzić, tak, czy ja się nadaję jako nauczyciel, czy nie, na prowadzenie, bo może rzeczywiście jest nieciekawie i nie ma sensu przychodzić na te zajęcia. Ja myślę, że to też jest trochę związane z tym, że no mam też grupy mieszane, tak, że na przykład z kilku, bo szkoła, w której uczę, jest dużą szkołą, z kilku siódmych klas jest złączona jedna klasa, tak, natomiast no mam takie poczucie, że też to nie do końca jest związane z tym, co nauczyciel prezentuje, tak, swoją osobą, czy on prowadzi ciekawie zajęcia, czy nie, bo spotkam się jakby z głosami nawet nie nauczycieli, tylko nauczycieli dzieci, tak, w wieku siedmiu, właśnie siódmej, którzy uczęszczają do siódmej, ósmej klasy, ale też rodziców, którzy uważają, że w siódmej, ósmej klasie to już najlepiej, żeby dziecko na nic nie chodziło dodatkowo, bo po prostu jest tak obciążone programem, tak, że ta godzina dodatkowa, którą mają spędzać w szkole, to jest o godzinę za długo, godzinę za długo, tak? Także lepiej, żeby wróciły wcześniej do domu. Także te grupy są zróżnicowane. Natomiast czy się pojawiają jakieś pytania? No na pewno, ale to też zależy od klasy, przyznam szczerze. Są klasy, które są bardziej otwarte. Są klasy, w których na przykład są niektóre dzieci bardziej takie otwarte i pytające, tak? Ale pytania na przykład w związku z tym, co się działo, i się dzieje jeszcze, tak, z aborcją, strajkiem kobiet, więc dużo pytań było związanych właśnie o aborcję, o to, jaką ja mam opinię na temat strajku kobiet. Mam poczucie, że czasami pojawiały się takie pytania prowokacyjne w stylu na przykład, jak ten plemnik dostaje się do tego ciała kobiety, tak, żeby powiedzieć o takich technicznych aspektach związanych z zapłodnieniem. Mhm. No, też są czasami takie dylematy, bo jak to się pojawia w czwartej klasie, to ja widzę, że niektóre dzieciaki mają naprawdę już dużą wiedzę, że rodzice z nimi na ten temat rozmawiają, ale zdarza się tak, że widzę dzieciaki, które po prostu mam takie podejrzenia, że nie wiedzą, tak? I teraz muszę to tak wyśrodkować. Czasami jak pojawiają się bardziej poważne pytania, to proszę niektórych uczniów, żeby zostali po lekcji i jeszcze rozmawiam z nimi na przerwie. W starszych klasach mam poczucie takie, że byłam sprawdzana na początku, tak? Nawet spotkałam się z taką sytuacją, a to pytania wcale nie były kontrowersyjne, bo jakieś dotyczące, nie pamiętam ich treści, ale pamiętam, że dotyczyły orientacji homoseksualnej, w ogóle orientacji o homoseksualizmie coś było. I wiem, że podeszła do mnie jedna z uczennic i powiedziała mi, to było dla mnie zaskoczenie, bo to były początki września, że właśnie mówię to bez skrępowania, że nie owijam w bawełnę i że nie jest to dla mnie żaden temat taki, z którym mam jakąś trudność. I była, przepraszam, zrozumiałam ją w taki sposób, że chyba była zadowolona jakby z tego, że ta lekcja przebiegała tak, nie inaczej i że nie unikałam jakby odpowiedzi na te pytania, które ona zadawała. Wiem, że czasami w ósmych klasach chyba, czy w młodszych, już nie pamiętam, był temat właśnie też zmiany płci, tak? Dlaczego ludzie chcą zmieniać płeć, z czego to wynika i tak dalej. Natomiast tak jak myślę i sobie próbuję to przypomnieć, jak to wyglądało, to raczej na bieżąco, tak? Jeżeli realizowaliśmy jakiś temat, to w ramach dyskusji, tak? Pojawiały się jakieś pytania naturalnie po prostu, tak? Na początku mam wrażenie, że było jakby sprawdzenie mojej osoby, tak? Na ile ja się zacznę czuć nieswojo albo, nie wiem, zamknę dyskusję albo w ogóle może na kogoś nakrzyczę, tak? Bo słyszę różne opinie o nauczycielach WDŻ-u, to co oni mówią, jak się zachowują, więc sobie wyobrażam, że po prostu oni też o tym wiedzą i nas po prostu testują zwyczajnie, tak? Jako nauczycieli. Żeby się przekonać, jacy my jesteśmy i na ile sobie pozwolimy, żeby o pewnych treściach mówić, a o niektórych nie. Mhm.
A powiedz, jakie reakcje budzi to, że uczysz WDŻ-u? Czy to wśród, nie wiem, twoich, no rozumiem, że ta twoja historia z edukacją seksualną związana jest dłuższa, ale no właśnie, jakie to budziło reakcje gdzieś tam w twoim takim może osobistym środowisku, ale też na przykład w szkole, czy na przykład też wśród rodziców, o?
Znaczy w szkole właśnie nie było żadnych reakcji, żadnych. Ani wcześniej, w zeszłym półroczu, bo też miałam okazję w jednej placówce mieć kilka godzin, więc jakieś mam takie poczucie, że takie neutralne, powiem tak. Fakt faktem, że ja też staram się raz w miesiącu wysyłać do rodziców mailinga, tak, z takimi jakimiś fajnymi, ciekawymi kampaniami albo jakąś propozycją może nie lektur, książek, tak, poradników czy jakimś ciekawym filmikiem i czasami dostaję jakieś informacje zwrotne, tak, takie pozytywne, nie spotkałam się nigdy z jakąś negatywną informacją, tak, że coś jest, nie wiem, nieodpowiednie dla dziecka, że komuś się coś nie podoba. Także tutaj mam bardzo pozytywne takie doświadczenia. Natomiast rzeczywiście na przykład moja mama, kiedy dowiedziała się, że ja chcę zostać nauczycielem WDŻ-u, no to była przerażona, tak? Słysząc te różne opinie, tak, o tych edukatorach seksualnych, oprócz tego w związku z tym, że właśnie słyszała, że duża ilość osób wypisuje się z zajęć, tak? Że może pracy dla mnie nie będzie, także sobie pomyślała, chyba że jakaś fanaberia, nie wiem, po 40. Jakoś nie widziała tego, natomiast no teraz się już trochę uspokoiła, widząc, że to wszystko się jakoś ustabilizowało i że jest okej. Okay. Rzeczywiście jeszcze tak myślę, wracając właśnie do tych wcześniejszych lat, kiedy miałam pomysł na to, żeby otworzyć tą stronę Nie wierzę w Bociana, która grupowała też te pomoce wspierające rozwój psychoseksualny, to no, spotkałam się z taką krytyką, tak, że to może być, że to może w jakiś sposób rozbudzić seksualnie dzieci, tak, że to może demoralizować, seksualizować dzieciaki. Natomiast no, muszę przyznać, że dużo złego tutaj zrobiły mass media, tak, które jakby żerowały na ludzkich emocjach jednej strony i drugiej, tak, bo mam takie poczucie, że teraz, kiedy rodzice zobaczyli, że to są zwyczajne pomoce, tak, które można nawet używać jako zabawki, tak, w wieku przedszkolnym i że to nie jest nic strasznego, no to po prostu to jest już taki, doszło do takiego jakby do porządku dziennego, tak, dla wszystkich jest to normalne, może tak. Natomiast pamiętam, że swego czasu jakby i środowiska prawicowe czy lewicowe, tak, które o tym pisały, próbowały żerować jakby na ludzkich emocjach, rozbudzając, tak, pokazując to w jakimś takim krzywym, skrzywionym obrazie, tak. I przyznam szczerze, to też sprawiło i to mnie trochę też niepokoiło, bo jak ktoś do mnie dzwonił z telewizji na przykład, to zawsze chcieli rozmawiać na temat tych różnych pomocy, tak, czy to lalek, które mają jakieś cechy płciowe. Nigdy nie chcieli, ja już potem zaczęłam prowadzić te rozmowy w ten sposób, że okej, możemy o tym powiedzieć, ale przy okazji rozmawiajmy o tym, o seksualności właśnie dziecięcej, jak reagować, jak rozmawiać. Przyznam szczerze, że jak chciałam, żeby te rozmowy poszły w tym kierunku, tak, te wywiady czy jakieś tam wystąpienia w telewizji, to telefony się urwały, tak, że chcieli tylko czystej sensacji, tak, i no to mi się po prostu zwyczajnie nie podobało, także myślę, że duża grupa dorosłych, jeśli się z nimi po prostu zwyczajnie pogada, wytłumaczy i pokaże, o co chodzi w tych pomocach naukowych, tak, dydaktycznych, no to przyjęliby to po prostu, no że to jest okej, okay, tak, natomiast media, no myślę sobie, że do tej pory, tak, robią dużo złego w tym temacie czasami, rozbudzając jakieś takie sensacje, tak, niekorzystnie czasami dla jednej i drugiej strony, tak mi się wydaje.
Słuchaj, a powiedz, jeszcze trochę wrócę do tej twojej pracy właśnie w szkole nauczycielki WDŻ-u. Co lubisz w tej pracy, a czego nie lubisz? Jestem tego tym bardziej ciekawa właśnie, że no różne rzeczy już za tobą i że właśnie jesteś taką początkująca jako nauczycielka WDŻ-u, więc ciekawa jestem, co ci się podoba, co ci się nie podoba, czy to była udana zmiana, czy jednak fanaberia, której żałujesz?
No na razie nie żałuję, faktem, że to dopiero krótki okres czasu, tak, pół roku jeszcze, oprócz tego rzeczywiście dużo jest tego nauczania zdalnego, które jakby wyklucza możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z uczniami i zmierzenia się z pewnymi problemami, tak, nie wiem, z dyscypliną na przykład, tak, w klasie. Natomiast no myślę sobie, że najważniejsze chyba dla mnie tak osobiście, tak, to jest ten kontakt jakby z drugim człowiekiem, tak, taka wymiana myśli, nawet jeżeli to jest myśl, nie wiem, dziesięciolatka, jakiś pomysł, jakaś refleksja, taka to chyba co najbardziej cenię podczas lekcji, właśnie to dyskusja z drugim człowiekiem, tak, to co oni myślą na jakiś temat, czym ja się mogę podzielić, tak, jakąś swoją wiedzę, którą posiadam. Natomiast no nie mam jakichś takich złych doświadczeń, nie wiem, z placówką, tak? Mi się dobrze pracuje w szkole. Natomiast no widzę takie mankamenty, ale to bardziej jest związane jakby ogólnie z systemem edukacji, tak? Nie wiem, akurat no ja mam ten komfort, że nie muszę wystawiać ocen z tego przedmiotu. Oczywiście to jest też związane z tym, że no mam takie poczucie, że każdy nauczyciel powinien się starać, tak? Ale ja mam takie poczucie, że jeszcze bardziej się muszę starać, bo jeśli coś poprowadzę kiepsko, nie wiem, nieciekawie, no to po prostu uczniowie mogą nie mieć takiej motywacji, tak? Wewnętrznej, żeby zostać, a ja nie będę miała motywacji zewnętrznej, czy jakiegoś narzędzia władzy, jak ja to mówię, w postaci ocen, które zmuszą ich do uczestnictwa w tych zajęciach. Więc na pewno to, co mi się jak ogólnie nie podoba, tak, w systemie edukacji, to przeciążenie jakby programem, tak, system oceniania, czy nastawienie w ogóle do tego, żeby uczniowie się uczyli pod testy, tak, takiego testowania. Także prowadząc też właśnie filozofię w innej placówce, staram się to trochę odkręcić, tak, na ile mogę, ale no jest to dla mnie ważne, ponieważ no, no ja mam już takie doświadczenie jakby inne niż nauczycielskie, trochę mówię, tak, w zwykłym, takim przeciętnym firmach, tak, które mają zupełnie inne spojrzenie na wiele kwestii i mi się wydaje czasami, że szkoła jest taka trochę odrealniona, tak, od tego, co się dzieje w życiu zawodowym, a to, co oni uczą, także staram się też o tym mówić na lekcji filozofii, bo na WDŻ-cie to niespecjalnie. No i to, co mnie trochę boli, trochę tak troszkę, wiem, że to jest potrzebne, ale taka hierarchizacja właśnie w systemie edukacji, tak? Ja w wielu firmach byłam nauczona, że mówi się po imieniu na przykład, tak? Nie mówię, no wiem, że to może byłby problem, żeby uczniowie mówili do nauczyciela po imieniu, tak? Ale no trochę w pracy panowała, że tak powiem, inna kultura organizacyjna, tak, niż w placówkach edukacyjnych. Pewnie nie we wszystkich, tak. Ja mam akurat w szkole u siebie świetną atmosferę, jeśli chodzi o nauczycieli, o zespół, ale pewne rzeczy widzę, że inaczej funkcjonują niż w takim tradycyjnej firmie, tak, że to trochę się inaczej, nie przekładają się pewne rzeczy, tak.
Okej, to na koniec mam pytanie, w sumie taka trochę niespodzianka dla osób, które nas oglądają, dlatego że nie powiedziałam na początku, że Ewa też jest autorką, nie wiem, tak rozmawiałyśmy, czy pierwszej, czy nie pierwszej, no pierwszej znanej mi na przykład, czy bardziej znanej aplikacji o edukacji seksualnej, tak? Jakby pewnie część z osób, które nas oglądają, wiedzą, że Kasia Co z tym seksem wydała aplikację, niedawno zupełnie, a już, no nie wiem, powiesz, ile lat temu to było, bo ja nie wiem. Ewa też właśnie jest autorką aplikacji, takiego quizu, który nazywa się EduSexus. Powiedz, jak się stało, że w ogóle coś takiego powstało, czyli to był pomysł, jak do tego doszło, no rozumiem, że ktoś pewnie ci pomagał pod kątem takim technicznym. Jaka jest historia tej aplikacji?
To rzeczywiście ta aplikacja powstała kilka lat temu, w momencie, kiedy ja otrzymałam ten grant na otwarcie działalności gospodarczej. Wtedy w ramach tego grantu można było właśnie zagospodarować środki na jakieś tam cele, tak? I jednym z tych celów właśnie mogła być realizacja, tak, czy wykonanie tej aplikacji. Znaczy mi się wydawało, że jest taka potrzeba, tak? Nie, ja już nie pamiętam, przyznam szczerze, że nie pamiętam, jak ja na to wpadłam. Może inspiracją były jakieś, nie wiem, mini teściki, które gdzieś znajdowałam na stronie, nie wiem, jakiejś strony, jakiejś fundacji, nie wiem. Czasami się zdarza tak, że wchodzę na jakąś stronę fundacji i tam na przykład jest jakiś krótki 10-pytaniowy test weryfikujący wiedzę na przykład z profilaktyki zakażeń wirusem HIV czy tam o AIDS, tak? Więc nie pamiętam jakby impulsu, natomiast środki były z tego grantu, który otrzymałam. I to rzeczywiście jakby tą stroną merytoryczną ja się zajmowałam, jeszcze pamiętam, że współpracowałam wtedy z jakąś jedną osobą chyba z Pontonu, która pomagała jakby też, sprawdzała jakby merytorycznie, tak, wiedzę, która tam jest zawarta w tym teście. Natomiast jakby tymi technicznymi aspektami zajmowała się niezależna firma, Natomiast rzeczywiście ta pierwsza wersja była na Androida i potem ja sobie pomyślałam już z mężem, że może, bo mój mąż jest z wykształcenia, znaczy może nie z wykształcenia, mój mąż jest zawodowo programistą, tak? Więc pomyślałam, że może moglibyśmy to po prostu zrobić w wersji webowej jeszcze. No i zrobiliśmy, tak? No i zrobiliśmy, to znaczy mój mąż zrobił. I zrobiliśmy to, ja tam jakby od strony tam merytorycznej pewne rzeczy jeszcze poprawiałam, natomiast mam takie poczucie, że jest potrzeba jakby wrócenia do tego. No na razie czas mi na to nie pozwolił, tak, ale mam nadzieję, że może, nie wiem, w przyszłym roku albo może za rok do tego sięgnę jeszcze, bo jednak tam pewne rzeczy się zdeaktualizowały, tak, czy nie wiem, na przykład o pigułce PO, na pewno są jakieś informacje już niewiarygodne, nieadekwatne do dzisiejszego stanu wiedzy, może tak, tak. Graficznie na pewno już to dość mocno odstaje do tego, jakimi standardami się na przykład kierują młode osoby, tak? Także no mam poczucie, że to, do tego trzeba wrócić i jeszcze coś z tym zrobić, tak? Natomiast czasami do mnie pisały osoby, nauczycielki, nie wiem jakiego przedmiotu, nie pamiętam, czy to był WDŻ, czy to było w ramach godziny wychowawczej, organizowane zajęcia, tak? Że na przykład wyłapywały jakiś błąd, tak? Albo jakąś coś tam było, na przykład nieprawidłowo zaznaczona odpowiedź, tak? Albo coś po prostu rzeczywiście było niezgodne ze stanem obecnej, ze stanem wiedzy, który dotychczas jest. I ja z tymi osobami jakby się kontaktowałam i pytałam, tak, gdzie oni to wykorzystują, co oni z tym robią. Okazuje się, że na lekcji, nie pamiętam właśnie tego przedmiotu, jaki to był przedmiot, pokazują fragmenty tego testu, tak, i dzieciaki wspólnie rozwiązują ten test z nauczycielem, pewnie nauczyciel dodatkowo jakoś wyjaśnia, tak, czy uzupełnia jakieś treści, które tam nie są podane, tak. Także nie sprawdzam tego na bieżąco, tak, ile tam osób jest zarejestrowanych, ile osób korzysta z aplikacji i przyznam szczerze, że nie mam takiej wiedzy, bo jakoś czasowo no nie zajmuję się teraz tą stroną tutaj tej aplikacji, tak, także nie mam na to zwyczajnie czasu.
Okej, okay, ale to i tak jakby ciekawa sprawa, zachęcamy do pobawienia się, tak, wejścia i zobaczenia tej aplikacji, można się pobawić, quizy to takie rzeczy, które są dosyć angażujące, więc można sobie tam poklikać i sprawdzić, ile pamiętacie z WDŻ-u. Ewa, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo masz ciekawy życiorys i jakby fajnie też widzieć, że właśnie są osoby z takim doświadczeniem, które też uczą WDŻ-u i trzymam kciuki za wszystko, wiesz, co sobie postanowisz.
No dziękuję bardzo i też wszystkich pozdrawiam. No ja myślę, że dzięki tym rozmowom uda nam się jakby zmienić też wizerunek, tak, nauczyciela WDŻ-u, bo wiem, że są różne opinie, ale ja myślę sobie, że też jest jakieś grono, duże grono nauczycieli, tak, którzy to robią z głową, którzy mają wiedzę taką adekwatną do tego, która teraz jest obecna, tak, i robią to po prostu dobrze. Także dziękuję, tak, wszystkim.
Dzięki. Chcę pokazywać WDŻ z głową, tak.
Tak. I powodzenia dla Twojego projektu, bo też jest niezwykle ciekawy i interesujący.
Dzięki wielkie, dzięki.